W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi. Boże w Trójcy Jedyny, wielbimy Cię w tym spotkaniu. Pragniemy się otworzyć na Twoją obietnicę, że ilekroć razy my się gromadzimy w Twoje imię, Ty jesteś z nami jako źródło światła, mocy i mądrości. Bądź w każdym z nas, w głębinach naszych wnętrz, byś nam wszystko wyjaśniał. Bądź w tym, który będzie prowadził to spotkanie, bym nie mówił tego, co niepotrzebne, tylko to, co jest niezbędne. Ojcze nasz, słowo Pana na to nasze spotkanie, na dzień dzisiejszy. Błogosławię wam na ten szczególny czas łaski. Korzystajcie z niego, ponieważ tutaj następuje szczególne otwarcie nieba dla waszych serc. Przemieniam was to, co mi pozwalacie przemieniać. Proszę was, abyście z tym, czego nie rozumiecie, przychodzili do mnie. Jeszcze raz powtarzam. Proszę was, abyście z tym, czego nie rozumiecie. A Pan wie, ile nie rozumiecie. Przychodzili do mnie. Ja otwieram pieczęcie Pisma Świętego. Ja pozwalam wam zobaczyć i usłyszeć tyle, ile jesteście w stanie przyjąć. Kiedy zobaczycie, jak bardzo brakuje w waszym życiu mnie, zaproście mnie do waszego życia. Oddajcie mi wszystkie swoje plany. Jeżeli mi pozwolicie, uczynię wasze życie piękniejszym. Jezus Chrystus. Prosimy Czesia o odczytanie tekstów, które będziemy komentować.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana, rozdział 2, wiersz od 1 do 7. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd, ten, który się przekazał wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy są samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj, kiedy skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których to czynów ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościoła. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Od razu czytasz przypowieść.
Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 13, wiersz od 1 do 23. I owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miało ziemi, i wnet powschodziły, albo gleba nie była głęboka, lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i usiadły. uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały jedno 100-krotny, drugie 60-krotny, inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali, dlaczego przy powieściach mówisz do nich? On mu powiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano, bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar nie będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich przy powieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu i uszy ich stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani z tym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejscach skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzeni, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz w troski doczesnej chwila bogactwa zagłuszają, słowo także zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon, jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. Oto Słowo Boże.
Wczoraj podczas Eucharystii mówiłem o tym, że Jezus do świętego Jana Apostoła mówi na wyspie Patmos, była to wyspa dla więźniów politycznych, wyspa internowania, przede wszystkim chrześcijan, bo to chrześcijanie w opinii Cezara i obywateli rzymskich byli największym zagrożeniem imperium. I z tej racji, że siłą napędową ekonomii, dobrobytu w Rzymie, w Imperium Rzymskim, to byli niewolnicy. No a nauka Jezusa Chrystusa mówiła, że większymi niewolnikami są panowie, niewolnikami doczesności. W związku z tym, tam gdzie się pojawiało chrześcijaństwo, automatycznie niewolnictwo w sensie ścisłym znikało. Wprawdzie święty Paweł w swoich listach błagał, niewolnicy, po przyjęciu Jezusa Chrystusa zostańcie w niewoli. Takiej pozornej niewoli, bo w gruncie rzeczy, jeżeli wasz Pan też się nawrócił, to razem odkryjecie, że jesteście w niewoli innej, duchowej, ale Jezus Chrystus w krzyżu i zmartwychwstaniu przynosi wolność od tej doczesności. Zostańcie rzekomymi niewolnikami, żeby nie stwarzać pretekstu do zarzutu, że chrześcijaństwo wprowadza jakąś rewolucję, zmianę ustroju. A ponadto chrześcijaństwo było w niełaskach, szczególnie za Cezara Domicjana, który kazał się nawet senatorom rzymskim nazywać Bogiem i Panem, czego nie byli w stanie zaakceptować chrześcijanie, jako że wiedzieli, że nie jest ani Bogiem, ani Panem, ponieważ nad nim panuje śmierć i tylko Jezus Chrystus jest jako Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest Panem każdego typu śmierci, nie tylko tej fizycznej, ale również duchowej. Jezus do świętego Jana Apostoła na wyspie Patmos, inicjując dyktat Apokalipsy, księgi proroczej, jedynej proroczej księgi Nowego Testamentu, gdzie nam pokaże wszystkie błędy Kościoła, hierarchii, kapłanów, wiernych, poczynając od tajemnicy Pięćdziesiątnicy, aż po zamknięcie sądu ostatecznego, żebyśmy kiedyś mu nie postawili zarzutu, jak mówiłem: Panie, przecież Ty widziałeś nasze błędy, dlaczego milczałeś? Jezus, zdając Apokalipsę, chce powiedzieć: nie, nie milczałem. Tak jak nie milczą wasze drogi, którymi jeździcie dzisiaj samochodami, są drogowskazy, są ostrzeżenia, tu jest niebezpieczne zwężenie, tam jest po ulewie jakaś wyrwa, uważajcie. Daleko bardziej Bóg czuwa nad naszymi drogami. Kłopot w tym, że myśmy tę księgę nazwali nieczytelną, zbyt trudną i odłożyli na półkę na 2000 lat. I głupstw narobiliśmy co niemiara. Co niemiara. No niestety zbliża się przełom. Epoka Syna przejdzie w epokę Ducha Świętego, której jaskółką był Jan Paweł II, papież Maryjny, bo Duch Święty przyjdzie w swojej oblubienicy Maryi, tajemnicy niepokalanego poczęcia, co już też było zapowiedziane w Fatimie. Niestety będziecie musieli wejść w światło Apokalipsy świętego Jana Apostoła i dać się prześwietlić, dać się skorygować. To będzie bolało. Będzie bolało szczególnie tych, którzy są za to odpowiedzialni. Którzy, robiąc wykłady z teologii, mówią: a gdy chodzi o Apokalipsę, to w czasie wakacji sobie przeczytajcie to. Bo sami nie wiedzą, o co chodzi. Jezus Chrystus zmartwychwstały mówi do Jana: nie lękaj się tego, że Domicjan będzie teraz tępił mój Kościół. Domicjan nie jest w stanie zniszczyć mego Kościoła. Domicjan jedynie będzie nieustannie oczyszczał mój Kościół z tych, którzy pozornie mnie przyjęli jako Pana i Zbawiciela. A wiemy, że dzisiaj Kościół jest wypełniony aż po brzegi tymi, którzy Chrystusa ani nie odrzucili, ani nie przyjęli. Ale czasami zaliczają obecność w Kościele. Ale żyją duchem tego świata. Domicjan będzie dobrą misję pełnił, poczynając od pierwszego wieku chrześcijaństwa, będzie wymiatał tych, którzy przychodzą dla ciekawości intelektualnej, bo to jest jakiś ożywczy nurt intelektualny, jakaś nowa synteza, wizja tego świata. I być wierzącym to nie znaczy przyjąć umysłem prawdę, że Bóg stał się jednym z nas, że tam rozwiąże zagadkę tego życia, ale być wierzącym to podjąć decyzję. Podjąć decyzję w spotkaniu z Chrystusem w krzyżu, tam gdzie On naprawdę uwalnia ten świat z niewoli egoizmu, pychy, poprzez bezgraniczną pokorę, bezgraniczną ofiarę. Bo jeżeli świat jest w nieustannym konflikcie, to z braku właśnie pokory, i zdolności do poświęcenia, do ofiary. Nie lękaj się. Prześladowania pełnią w stosunku do mojego Kościoła dobrą misję. A ponadto ja przez chrzest was się uobecniłem jako kapłan i Bóg Ojciec przez takie prowadzenie, przez taką reżyserię historii z was czyni Izaaka. Składa was w ofierze. Skoro już mówicie, żeście przyjęli życie wieczne, czyli Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, no to tę okruszynkę tego życia doczesnego oddajcie Mu spokojnie, złóżcie to w ofierze. Nie lękaj się. Podsumowując, trzeba powiedzieć, że nie wrogowie zewnętrzni będą niszczyć mój Kościół, bo taką mitologię będzie forsował szatan w Kościele po dziś dzień. Wrogowie zewnętrzni. Będzie odwracał uwagę od faktu, że Kościół naprawdę, Kościół Chrystusa będzie ginął z powodu wrogów wewnętrznych. Wrogowie zewnętrzni tylko przechodzą po zbawienie, po miłość z krzyża. A Kościół Chrystusa będzie ginął i ginie, stawał się pozornym Kościołem Chrystusa z powodu wrogów wewnętrznych. I tych siedem listów do siedmiu kościołów ukazuje tego wroga wewnętrznego w Kościele. Dzisiaj usłyszeliśmy o pierwszym wrogu. Wróg wewnętrzny jest niesłychanie inteligentny, bystry i potrafi się tak zakamuflować, że my chodzimy w aurze świętości. Ja już nieraz na katechezach nawet mówię święta reszta, a Pan Jezus wczoraj swoje powiedział, Bóg Ojciec, reszta jesteście, wcale nie święci. Ja wam odsłonię przez tę pierwszą część Apokalipsy, która jest rozwinięciem, uzupełnieniem Ewangelii Mateusza, która jest Ewangelią o Kościele. Kim ja, Chrystus zmartwychwstały, chcę być was, moich członkach. Powinniście mieć, jak to jest podpowiedziane przez herb Ewangelii Mateusza, formą mojej obecności, twarz jakby ludzka, herb. To znaczy, w waszej twarzy chcę być ja. Promieniować swoją obecnością. A jak gęby otworzyć? No to ja chcę przemawiać. A nie tak jak to nasi politycy, którzy mówią, jesteśmy prawicą w imię Chrystusa, ale jak gębę otworzy, to nic Chrystusa w tej gębie nie ma. Ani w Sejmie, ani poza Sejmem. Twarz jakby ludzka. Nie lękajcie się wrogów zewnętrznych. To, że byliśmy przez pewien czas w umiłowanym ustroju radzieckim, że komuniści byli pierwsi sekretarze. Nie, to oni nie niszczyli Kościoła. A taką mitologię diabeł nam wciskał. Wrogami Kościoła Chrystusa jestem ja i wy. W takim stopniu, w jakim do końca we mnie wszystko nie należy do tej miłości z krzyża. To tak tytułem wstępu. Mówiłem wam o tym, i macie te schematy, że w tych siedmiu listach do siedmiu kościołów Chrystus zmartwychwstały będzie odsłaniał nam wroga wewnętrznego Kościoła. A z kolei w siedmiu przypowieściach z Ewangelii Mateusza to już jest to, jak mówiłem, trzecie piętro w Ewangelii Mateusza, które dotyczy Ducha Świętego, epoki Ducha Świętego. Jezus zmartwychwstały ukazuje lekarstwo na daną chorobę. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: na przykładzie gminy w Efezie Jezus ukaże taki podstawowy, fundamentalny grzech wewnętrznego wroga Kościoła, który ma się dobrze w Kościele. To jest lenistwo. Ale przecież mamy herosów pracowitości dzisiaj w Polsce. Biznesi to, a w ogóle powstało pojęcie pracoholików od rana do nocy. Otóż tu chodzi o lenistwo w sprawach dotyczących Boga. Sprawy Boga. I na początku tego listu do Efezjan, do Efezu, i na końcu Jezus powie, że gdy przyszedł jako Syn Boży do ludzi, to był, szczególnie kiedy zainicjował publiczną działalność, był niesłychanie pracowity. Jak czytamy Marię Waltortę, to rzeczywiście za dnia nauczał, nocami przychodzili z miejsca na miejsce. Jak już widział, że apostolowie nie wyrabiają, to troszeczkę uciekali gdzieś od ludzi, żeby odpocząć. No a przede wszystkim Jezus mówi o swoim trudzie zbawczym Wielkiego Piątku, tajemnicy krzyża. Lenistwo dotyczące spraw wiary, tego dzieła, które przyniósł Jezus Chrystus. Najpierw Duch Święty dał nam księgi natchnione. To lenistwo będzie dotykało ksiąg świętych, światła ksiąg świętych, Starego i Nowego Przymierza. Że tu będziemy niesłychanie rozgrzeszający siebie. No, to ksiądz powinien znać. Pójdę do kościoła, cierpliwie odsłucham, co on tam mówi. Ale w gruncie rzeczy znać Pismo Święte to jest sprawa księdza. Tak jakby Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty nie chciał rozmawiać z każdym z nas jako swoim stworzeniem i dzieckiem. A Jezus mówi, że Księgi Święte, Pismo Święte to nie jest tylko nośnik informacji. To jest nośnik życia. Dlatego porównuje swoje słowo do ziarna. Ziarno niesie życie. Drugim takim faktem życia Jezusa Chrystusa, który będzie otoczony lenistwem wyznawców Chrystusa, to jest drzewo życia. Drzewo życia to jest oczywiście krzyż przeniknięty zmartwychwstaniem, znak nowego przymierza. Ja się Tobie daję za taką cenę, że grzech, który jest w Tobie, we mnie już jest zbawieniem. A zmartwychwstałem po to, żeby mądrość i moc krzyża wnieść Twoje wnętrze i być Panem w Twoim wnętrzu. No, my krzyż czcimy Wielki Piątek. Dekorujemy swoje ściany krzyżem. Ale wcale nie nosimy tego krzyża, krzyża chwalebnego, w głębinach naszych wnętrz. A on tam musi stanąć. Listy do 7 gmin chrześcijańskich są tak pomyślane, że Jezus wykorzystuje pewien fakt w danym mieście, w tym wypadku w Efezie. Pewien fakt. Taki rys charakterystyczny dla tego miasta, żeby z niego zrobić rodzaj przypowieści. I tak, gdy chodzi o list do gminy w Efezie, żeby go zrozumieć i wiedzieć, czego chce dotknąć przez ten list Jezus Chrystus zmartwychwstały po wsze czasy w parafiach. Efes był miastem portowym. Ponieważ był miastem portowym, leżał na skrzyżowaniu dróg handlowych, w związku z tym był bardzo bogaty. Swego czasu był też stolicą Azji Mniejszej. Ogromny rozwój sztuki, kultury, wiele świątyń pogańskich. Ale nieszczęściem tego miasta, portu, było to, że ze wzgórza, które było jakby na zapleczu tego miasta, spływała rzeka Kaistros, niosąc ogromne ilości mułu. I ten port musiał być nieustannie pracowity, odmulany. Zresztą wszystkie porty od czasu do czasu są oczyszczane, żeby statki o dużym zanurzeniu mogły wpływać. Daleko bardziej w Efezie. Z czasem zaniechano odmulać ten port. Skutek był taki, że dzisiejszy Efes leży mniej więcej 10 km od morza, a na tym dawnym terenie to tylko są prowadzone wykopaliska, bo port został zamulony tym mułem. Tam są bagna, trzciny. Jezus Chrystus, widząc jako Bóg historię tego miasta, daje nam bardzo ważną katechezę. Popatrzcie, do czego doprowadziło lenistwo. Brak pracowitości. My używamy dzisiaj też takiego określenia, że Kościół jest portem zbawienia. Port zbawienia. Wyobraźcie sobie te statki, które pływają po morzach świata. Gdyby nagle znikły porty, nie było gdzie wpłynąć, to ci marynarze na tych statkach po prostu by wyginęli z nędzy i głodu, z braku wody, pokarmu. Porty są niezbędne. Jezus na przykładzie listu do Efezu chce powiedzieć, że gminy chrześcijańskie, również ta gmina, która jest w Efezie, jest pomyślana jako port zbawienia. Że tutaj, w tej gminie, niebo zeszło na ziemię. Miłość Ojca, którą obecnia Jezus Chrystus, tu jest pełnia zbawienia, portą prawdziwego życia. No ale ten port zbawienia, ta gmina, jest narażona na zamulanie duchem tego świata. I my jesteśmy zamulani przez telewizję, przez nasze zainteresowania, przez nasze plany. I wcale ludzie w naszych czasach nie tłoczą się drzwiami i oknami do naszych świątyń. Nie tłoczą się jako do portu zbawienia. Raczej chcemy ich wciągać trochę na siłę. I zamolanie jest coraz potężniejsze, coraz mocniejsze. W związku z tym zamulaniem dzień i noc przez tę rzekę Kajstros, Efezu, tutaj jest niesłychanej wagi katecheza Jezusa Chrystusa o taktyce szatana w stosunku do Kościoła. Dzień i noc ten muł spływał i, że tak powiem, niszczył ten port. Dzień i noc. Jezus przez to chce powiedzieć, że szatan ma swoistą taktykę w stosunku do życia każdego z nas. Szatan nie przychodzi do nas i nie działa z grubej rury. Weź noża i zażgnij go, bo jest przykry dla ciebie. Weź jakiś łom mocny i zdziel go. Tylko szatan działa małymi kroczkami, niewidzialnymi, maleńkimi. Takimi kroczkami działa, że to nie narusza pokoju naszego sumienia. Małe niewierności, które trwają latami. Niszczymy językiem tych, którzy są przykrzy dla nas. Zamulamy. A przede wszystkim nie dajemy miłości z krzyża. Nie wydajemy swego życia za tych, którzy nas jakoś w życiu niszczą. Maleńkie kroczki, kompromisy. Według Ducha Świata reagujemy na zło, a nie według tego drzewa życia, krzyża chwalebnego. Powolutku, powolutku. Skutek jest taki, że już nie pełnimy tej funkcji, nie dajemy szans, żeby ktoś z nas spotkał Jezusa Chrystusa, zbawił się. Każdy chrześcijanin powinien być portem zbawienia, szansą. Maleńkie kroczki, kroczki, które nie naruszają pokoju naszego sumienia. I to trwa latami. To jest tak, jak ja nieraz tłumaczę, że jak płatki śniegu lecą, to jest bardzo uroczo. O, jakie śliczne płatki śniegu. Ale niech tak dobę popada, to już później są kłopoty z otwarciem drzwi, a niech przyjdzie mróz, który z tego zrobi lód, to wtedy są kłopoty i pługi z trudem sobie dają radę. Wieża zbudowana na pustyni jako punkt orientacyjny po pewnym czasie może zniknąć, jest tylko góra piasku. To jest taktyka złego ducha, na którą zwraca nam Jezus Chrystus uwagę. Jakie jest lekarstwo na to ze strony Jezusa Chrystusa? Takim lekarstwem to są wstrząsy. Taką taktyką maleńkich kroczków w Starym Testamencie niszczył zły duch Izraela. Powolutku zanikło świadomość, że są ludem przymierza, że Bóg prawdziwy zawarł z nimi przymierze i ten Bóg powiedział: ja jestem waszym królem. A jakie są moje możliwości, pokazałem to w Egipcie. Ale z czasem doszło do tego, że wymogli na Samuelu króla ludzkiego i ten król ludzki zaczął przesłaniać prawdziwego króla. A później już w ogóle przestali się następni królowie liczyć z Bogiem jako królem. Mówili, bez dyplomacji, bez przymierzy z poganami, to my sobie nie damy rady. I Bóg, Pan historii przymierza, został wyeliminowany. Co Bogu pozostało? Bogu pozostała taktyka wstrząsu. Najpierw mówił przez proroków, uprzedzał. A później przyszli Babilończycy, miasto nie do zdobycia zdobyli, spalili świątynię Salomona, znak przymierza, kapiąco złota, a byli przekonani, skoro mamy świątynię Boga prawdziwego, nikt nas nie tknie. Bóg to wszystko przekreślił, króla nie było, świątyni nie było, wszystko się skończyło, jakby cała historia została unieważniona. Poszli jako niewolnicy z niewoli babilońskiej, zostali zrównani z poganami i dopiero wtedy w niewoli sobie przypomnieli, a przecież prorocy nam mówili. I tam dopiero narodziła się liturgia słowa, co jest ważne w kulcie Boga. Ważne jest słuch. Ważne jest słuchać Boga. Prorok Ezechiel był powołany, żeby podjąć tę misję. Po 5 latach takiej ciszy ze strony Boga, zakłopotanie Izraela, Bóg zwątpił głowie w Boga Jahwe i zaczął organizować, przy sobie skupiać resztę. Chciałem powiedzieć świętą resztę. Ale ta reszta, wielkość tej reszty polegała na tym, że zrozumieli, że to jest ich wina. Że oni z Boga Jahwe zrobili nic. Ten wstrząs miał ich doprowadzić do zadumy. Takim wstrząsem również oczywiście było za czasów pełni zbawienia Mesjasza Jezusa Chrystusa. Fakt, że odrzucili w Jezusie Boga człowieka, bo był zbyt pokorny, zbyt kochający pogan, Rzymian, wszystkich. No nie, absurdalny. A w ogóle to się dało ukrzyżować. My się nie liczy, jakby przyszedł, tupnął nogą, uruchomił wszechmoc Boga Jahwe. Rzymian przypędził, dał nam władzę nad światem, bogactwo. To jest to, to jest to. On mówił, że liczy się Ojciec w naszych wnętrzach, Bóg, Jego miłość. To nas nie interesuje. I znowu niezbędny był wstrząs, ich zryw powstańczy. A Rzymianie byli na tyle doświadczeni militarnie, że wcale nie walczyli, tylko tak ich zamknęli ponad 1,5 miliona pątników ludzi, że głód z nimi walczą. Resztę, kilka tysięcy, wzięli do niewoli. I znowu w tym rozkruszeniu po dziś dzień się zastanawiają, gdzie Mesjasz? Gdzie Mesjasz? Pamiętam, jak jeszcze pracowałem w Lublinie na Kulu, po poświęceniach kapłańskich, był tam rabin, który był w Stanach Zjednoczonych duszpasterzem akademickim Żydów. I profesorowie w Słówce go pytali, jak to z Mesjaszem jest u was? Teraz, jak to interpretujecie? On powiedział, że nasza śmierć jest Mesjaszem. Trzeba było jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Otóż, podsumowując, szatan działa maleńkimi drobinami, maleńkimi kruczkami. Nam Pismo Święte zastępuje przez różne wydawnictwa, prasy katolickiej, książki, bestsellery religijne. Zastępuje, zastępuje, zastępuje. Na wszystkim się znamy, tylko Pisma Świętego źródła nie znamy. Następuje zamolenie, zaniechanie. Mamy różne praktyki religijne, ale nie żyjemy jedną, najważniejszą praktyką. Nie widzimy tego, że Chrystus w krzyżu i zmartwychwstaniu oddaje się nam najpiękniej, chciałbyś być najpracowiciej, z najwyższym trudem, heroizmem. I czegoś ci więcej trzeba, dziecko. Pozwól mi rozwinę swoje możliwości. No a myśmy stworzyli pojęcie pracy nad sobą. No i każdy z nas jest taki kawał złomu, żelaza i tak czyścimy tu, te rdze, tak czyścimy. Tu już ta rdza znikła, zaczynamy dalej te rdze wycierać. Patrzymy, tam znowu korozja się pojawia i tak w nieskończoność całe życie, a wreszcie rezygnujemy. A! jakoś tam Pan Bóg może będzie miał renomią się. A Jezus Chrystus, popatrzcie, w każdym liście do gmin chrześcijańskich mówi, to mówi ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, ten, który przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników. Święty Paweł powie, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, po dziś dzień pozostajemy w swoich grzechach. Po dziś dzień. Nie tylko w tym sensie, że obiektywnie świat jest zbawiony w krzyżu i zmartwychwstaniu, ale również w tym sensie święty Paweł mówi, to jest, bym powiedział, taki motyw wiodący jego listów, że Chrystus zmartwychwstały przyszedł ze względu na grzech w moim i twoim wnętrzu. Bo grzech, każdy uczynek grzeszny wynika ze stanu grzechu. Jak już mówiłem, ze stanu nieobecności Boga. Dopiero wtedy, kiedy się w nas obecni ten, który jest większy, jeżeli nasza wewnętrzna śmierć, z której rodzą się grzeszne uczynki, nasze przyklejania się takie bogochwalcze do różnych rzeczy, przede wszystkim do własnego ja, dopiero wtedy, kiedy się On obecni, wtedy przychodzi Bóg Ojciec do naszego wnętrza, Duch Święty, ba, całe niebo. To wtedy, dopiero wtedy my zaczynamy w sposób naturalny oddychać. Na pewnych zbrodach tego świata już nam nie zależy. Bo już mamy życie, w związku z tym nie szukamy życia tam, gdzie dzisiaj nasi bracia na świecie szukają. Dlatego na początku to jest Chrystus w tych siedmiu listach do siedmiu kościołów wprowadza przełom kopernikański, gdy chodzi o naszą postawę w stosunku do grzechu w nas. Przełom kopernikański. Praca nad sobą jest wtedy potrzebna jako drugi krok, wtórny krok. Najpierw ja przychodzę do Jezusa i Jemu wszystko w sobie już w godzinach rannych, kiedy jeszcze widzę tylko na jedno oko, na drugie jeszcze śpię. Mówię, Panie, to ja Ci dziękuję za ten odpoczynek. Daję Ci siebie i to, co dobrego zrodziłeś przez ten sen. Powierzam Ci dzień, zapraszam Cię. Wiem, że się sprzeniewierzysz ze mną na śmierć i życie. Żyj we mnie. I przez myśl i serce staram się być z Nim. W kontakcie z Nim w moim wnętrzu. I On zaczyna prowadzić sferę moich myśli, moich pragnień, jest światłem. Jest wreszcie tym, kim obiecał nam być w Ewangelii, naszym nauczycielem, mistrzem, Panem. A jeżeli coś nam się nie darzy, to znaczy, że może zbyt byliśmy samodzielni, za mało byśmy czujni, za małośmy go słuchali w naszym wnętrzu. Czytam list do Efezjan, mniej więcej podpowiedziałem sedno, że szatan tym zamolaniem będzie bardzo zainteresowany, żeby nam odebrać Pismo Święte z rąk, do światła, mocy życia, Pismo Święte. I że my się bardzo łatwo tutaj rozgrzeszymy. No i wreszcie to, czym się kończy każda Ewangelia. Każda Ewangelia kończy się opisem męki i zmartwychwstania. Że to jest ten największy cud. Jezus zmartwychwstał nie dla siebie. Bo on by wtedy sobie zmartwychwstał od razu w niebie, po prawicy Ojca. Ale on zmartwychwstał, żeby jako Duch Święty wejść w nasze wnętrze i nas wyprowadzić z wewnętrznej śmierci. Być Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. No i tutaj dodajcie swoje imiona. I nie szukaj mnie w tabernakulum, w Piśmie Świętym, bo to wszystko są etapy. Ja przede wszystkim pragnę być z Tobą w Twoim wnętrzu. Bo nikt Cię tak nie ukochał. Nikt nie rozumie tak Twojej głupoty, Twego cierpienia, a cierpisz strasznie. Trzyma w prawej ręce 7 gwiazd. Kapłani, prezbiterzy już są nazwani gwiazdami, ponieważ Chrystus, który zmartwychwstały też wstąpił do nieba, jest po prawicy Ojca, ma nas wszystkich w sobie, jako kapłan, jako człowiek, już też jest gwiazdą na niebie. Ten, który przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Złoto też nie dzieje, trzeba tam szmatko od czasu do czasu i to jest, nawet jeżeli już Chrystus nas wszystko przemieni, to coś nam zostawi takiego, żebyśmy byli nieustannie pokorni, akceptujący innych grzeszników, wyrozumiali, przebaczający. Bardzo się zatroszczy o to, bardzo, bardzo się zatroszczy o to. I o tym święci żyjący na tym świecie wiedzieli i nam też da poznać. Im bardziej będzie się nam wydawało, że jesteśmy święci, tym od czasu do czasu potkniemy się. Pracowitość jego polega na tym w gminach chrześcijańskich, że przechadza się pośród złotych świeczników jako kapłan. Świeczniki trzeba było oczyszczać, dolewać oliwy, knoty przycinać. My jesteśmy takim knotem zanurzonym w oliwę. Wtedy dopiero świecimy. A jeżeli ta oliwa jest symbolem Pisma Świętego. Są 3 święte drzewa w Piśmie Świętym. To jest krzew winny, symbol Jezusa Chrystusa. Później drzewo oliwne, symbol Ducha Świętego. No i wreszcie drzewo figowe. O tak, bardzo dobrze. Dolewać oliwy, knotki przecinać, pielęgnować, żeby to świeciło. I wreszcie, no dobrze, czytam dalej. Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść i że próbie poddałeś tych, którzy zwą się, samych siebie zwą apostołami, a nimi nie są. Tu chodzi o tak zwanych żydujących chrześcijan, którzy szli w ślad za świętym Pawłem i mówili tak: jeżeli się nie dacie obrzezać, inaczej mówiąc, najpierw stać się Żydami, to nie macie szans na zbawienie. To już ten temat znacie. I pierwsze gminy chrześcijańskie tych korektorów świętego Pawła bardzo eliminowali, żydujących chrześcijan. Jeżeli przyjęli Jezusa Chrystusa, ale nie mogli ścierpieć, że Jezus, Mesjasz, ukochał pogan ich na równi. Tego nie mogli zdzierżyć. Jeszcze im w głowie miał naród wybrany. My wybrani. A wybranie jest w Piśmie Świętym po to, żeby we mnie dokonywało się zbawienie przez Jezusa Chrystusa wszystkich. Każdy jest z nas wybrany w krzyżu chwalenia. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego niezmordowane, ale mam przeciwko Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, nawróć się. Pierwsze czyny podejmij, jeśli zaś nie, przyjdę i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeżeli się nie nawrócisz. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów nikolaitów. Tu chodzi właśnie o tych przede wszystkim Greków filozofujących, którzy mówili: mniejsza o życie moralne, ważne jest intelekt, światło. Materia jest czymś złym. W związku z tym, czy grzeszysz, czy nie grzeszysz, to nie ma znaczenia. Bo i tak to ciało pójdzie do grobu. A oczywiście jest to pogańskie myślenie, ponieważ wszystko stworzył po 3-krotnie święty Ojciec. Tych, co czynów i ja nienawidzą, kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Czyli na przykładzie gminy w Efezie Chrystus mówi do wszystkich gmin, stawia im pytanie, czy jesteście portem zbawienia, czy tu się ludzie garną i tutaj można wejść, wpłynąć do życia wiecznego. Zwycięzcy dam spożyć owoc drzewa życia, które jest w raju Boga. Drzewo życia, krzyż chwalebny, w którym myśmy wszyscy się narodzili i który nas karmi 7 sakramentami, 7 darami Ducha Świętego. Andrzeju, zagrajmy, zaśpiewajmy coś i ja co nieco muszę powiedzieć przecież o, to jest choroba, jeszcze o lekarstwie. Lekarstwo czynimy w sobie wtedy, gdy poznamy chorobę. Jak już znamy chorobę i to nieuleczalną, to wtedy to lekarstwo jest bardzo, bardzo ważne. I tak jest pomyślana, tak jest pomyślane to spotkanie Ewangelii Mateusza, to 3 piętro dotyczące pracy Ducha Świętego dziś w Kościele i Apokalipsy. Apokalipsa odsłoniła nam chorobę, lenistwo. W tych sprawach, tam gdzie jest największy trud Boga i lekarstwo. Lekarstwo przychodzi w pierwszej przypowieści. Pierwsza przypowieść o siewcy, który przychodzi zasiać. Jedno ziarno padło na drogę, drugie padło na miejsce skaliste, inne na między krzaki, ciernie, wreszcie czwarte na ziemię żyzną. Zwróćcie uwagę na to, że my jesteśmy bardzo w życiu zainteresowani wszechmocą Boga. Odprawiamy nowenny, dajemy nam mszę świętą. W ogóle pytam się, gdzie jest ten guziczek, żeby nacisnąć i wypłynęła wszechmoc Boga. Jest taki guziczek, żeby wypłynęła wszechmoc Boga. Tylko, że ta wszechmoc Boga jest zamknięta, podporządkowana planom Boga. W ziarnie, zauważcie, w każdym ziarenku, nasionku jest wszechmoc Twórcy, ale ta wszechmoc uruchamia się, żeby zrealizować ten kod genetyczny ziarna, żeby to najpierw ślicznie zakwitło, zapachniało, pszczółki zebrały miodek, no i wreszcie przychodzi kłos, no i chlebek. Wszechmoc jest podporządkowana planom Bożym, mądrości Bożej. Bóg nie będzie inwestował w domniemaną naszą mądrość. Szatan wie, jaką potęgą jest Słowo Boga. I dlatego też on sprawia, że to ziarno, które padło na drogę, przyleciały ptaki i wydziubały. Przez te ptaki należy, jak później Pan Jezus w Ewangelii Marka to wyjaśnia, to jest szatan. Szatan jest stworzeniem najbardziej zainteresowanym Pismem Świętym. Nie ma wśród ludzi stworzeń, bo on wie, że w ziarnie Słowa Bożego idzie Jego mądrość, Jego moc. Ziarno padło na drogę. To znaczy, tu chodzi o stereotypy, w których zostaliśmy wychowani. Stereotypy w Kościele. No jak powiedziałem, że Pismo Święte powinni znać kapłani. A czy znają? Na to spuśćmy zasłonę. Stereotypy. Ziarno padło na skałę. Tam szans nie ma. Na skałę to znaczy człowiek jest egoistą, ma własne plany, mówi, no nie, Panie Boże, to ja tutaj mam uzdolnienia, biznes mogę rozkręcić, to Słowo Boże nie zapuści korzenia, nie strawi go, nie ma szans. Egoizm pycha własne plany. Międzyciernie. To jest tak zwana fałszywa gorliwość. Jeżeli jesteś gorliwy, no to człowieku, ty dla Boga, to, tamto, będziesz robił, pisał książki, wydawnictwa prowadził. I już nie będzie miejsca na Słowo Boga, na Pismo Święte. Zagłuszyć. Szatan kapłanów wykańcza poprzez 1000 pomysłów każdego dnia. Wtedy, kiedy pracowałem w Szczecinie, współbrat za ścianą mieszkający każdego poranku przychodził do mnie, mówi: wiesz, Mieciu, można by to, można by to, można by to. Ja mówię: wiesz, Józek, genialne pomysły, genialne. Rób, jeden z nich, wykonaj. No, wychodzi. Następnego dnia po nocy przychodzą i nowe pomysły. I tak, ja mu w końcu powiedziałem: wiesz, to wszystko jest robota szatańska w tobie. Ty weź jedną rzecz i wykonaj to. Poprzez podrzucanie tych różnych pomysłów szatan nas odciąga od mądrości wszechmocy Boga, planów Boga. Ziarno padło na glebę żyzną, to znaczy gleba wtedy jest dobra, kiedy nie ma własnego programu. Człowiek jest wtedy prawdziwym chrześcijaninem, kiedy nie ma żadnego programu własnego szczęścia, zbawiania świata, jak to nasze partie mają program zbawiania Polski, tylko chcą na mszach świętych jeszcze uruchomić wszechmoc, błogosławieństwo Boga wyzwolić. Jedno wydało plon 100-krotny, drugie 60-krotny, inne 30-krotny. 100-krotny plon Słowo Boże wydało tylko w Maryi. I w Jezusie oczywiście jako człowieku. W 100% od momentu fiat. My dopiero na pewnym etapie, u mnie przynajmniej w moim życiu zakonnym, dopiero na pewnym etapie zrozumiałem, że mam być glebą bez programu. Oddawać, zawierzać. I dopiero wszedłem w odpocznienie. Jeżeli Bóg do czegoś nie dopuszcza, to znaczy, że bardzo dobrze się dzieje. I modlitwa chrześcijana powinna być modlitwą gleby. To ziarno, które przychodzi, to jest najpierw krzyż chwalebny. Przyjdź, dalej Ducha Świętego, plany Boże. Akceptować, oddawać, zawierzać. No i przede wszystkim nam grozi właśnie to, że będzie ziarno padać między te różne krzaki, chwasty, które nie dadzą szans słowa. Problem w liście do Efezu polegał na tym, że szatan nie dopuszcza do naszej znajomości Pisma Świętego na poziomie świecznika, bo Pismo Święte na początku jest roszczone jako świecznik. Nie dopuścić do tego. I ta przypowieść mówi: lekarstwo, żeby wyjść z tego stanu, o którym mówi list do Efezu, polega na tym: zacznij być glebą dla ziarna. Zacznij być glebą. Daj się strawić mądrości, mocy Boga. Musisz wyjść z postawy schematów, tradycji, że przecież dotąd było dobrze i nie musiałem się zajmować Pismem Świętym. Wyjdź, nie bądź skałą dla ziarna, dla Pisma Świętego. Kto ma, temu będzie dane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Tu chodzi o miłość z krzyża, drzewo życia. Kto ma moją miłość z krzyża, to życie mu będzie dodawać sytuacji na sytuacji. Kto nie ma, to mu przykrości życia zabiorą nawet to, co ma. Tylu ludzi do mnie się w życiu zgłaszało, mówi, wierzę, nie wierzę, bo mnie to i to spotkało. Nie miał mądrości, mocy krzyża, mądrości Słowa Bożego. Dalej czytamy, dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą, otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się dla nich przypowiednia proroka Izajasza. Słuchać będziecie, a nie rozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały, oczy swe zamknęli, aby oczami nie widzieli, uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Szczęśliwe oczy, które widzę, tak. Jaka to jest podstawowa przestroga dla nas, że nie pójście za planami Bożymi, za Słowem Bożym, daje ogromne cierpienia. Ogromne cierpienia. I to jest, prorok Izajasz był powołany jednym z wielu, żeby uszczec naród wybrany przez niewolę babilońską. Przed jakby chwilowym unicestwieniem tego narodu. W gruncie rzeczy sedno powiedziałem. Teraz pozostaje wam to wszystko jakoś tak omówić z Jezusem Chrystusem. No i po obiedzie będzie kolejny list w czasie Eucharystii do Smyrny i kolejna przypowieść. I tak każdego dnia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.